Cześć, gościem tego odcinka jest Ewa Zakrzewska, która jest liderem innowacji i ciekawości w Publicis Group. W tym odcinku rozmawiamy m.in. o najnowszych zmianach na Twitterze, czy w tej chwili już x.com. Rozmawiamy o tym, jak zmienia się technologia, w szczególności w kontekście sztucznej inteligencji. Rozmawiamy o rosnącym znaczeniu biznesów aktywnych społecznie. Naprawdę fascynująca rozmowa. Zapraszam serdecznie. Cześć Ewa, dzięki, że znalazłeś chwilę na rozmowę. Poznaliśmy się na Vivatechu, było mnóstwo bardzo ciekawych rozmów, które wręcz prosiły, aby rozciągnąć je na osobny odcinek podcastu, i stąd zaproszenie i twoja obecność tutaj. Dzięki bardzo.
Cześć Michał. Dziękuję za zaproszenie.
Polecam się. Pomyślałem, że mamy dużo do rozmowy tematów związanych z Vivatechem, zmianami w technologii, w regulacjach, sztuczną inteligencją, ale pomyślałem, że zacznę od tego, co jest w tej chwili chyba najgorętsze w temacie technologicznym, czyli zmiany w Twitterze. Przygotowując się do tego, rozmawialiśmy trochę o tych zmianach w Twitterze od czasu przejęcia przez Elona Muska, a dzisiaj czy wczoraj nas zastała wiadomość o tym, że to już nie jest Twitter.
Tak, teraz jest X.
To dzisiaj się wydarzyło, czy wczoraj?
Wydaje mi się, że dzisiaj, znaczy on coś opowiadał o tym, że pożegnajcie się z ptaszkiem, bo się za chwilę zmieni. Natomiast chyba sama zmiana się wydarzyła dzisiaj.
Nie wiem, czy to jest konto Elona, czy to jest konto ta parodia Elona na Twitterze. Nie rozróżniam ich już do końca.
Czy to trudno powiedzieć, czy on sam to wie? Czy zakładajmy, że wie, żeby jakby jego nowa szefowa firmy miała zdrowie psychiczne ok, to lepiej, żeby wiedział, które konto jest które. Znaczy sama nazwa firmy to chyba się zmieniła w ogóle kilka tygodni temu już, natomiast to, co dzisiaj mamy, to jest zmiana nazwy samej platformy.
Okay. Może z firmą próbuję zmylić wierzycieli, żeby go zbilansować.
To jest możliwe. To jest możliwe.
Tam się grubo dzieje. Jak w ogóle oceniasz te zmiany? Jakby zmiana nazwy to powiedzmy ciężko ocenić w tej chwili, choć wydawało się, że Twitter jest potężną marką, choć ostatnio pewnie podupadła w oczach wielu, przynajmniej, a też w oczach wielu mediów, dziennikarzy, którzy stracili błękitne odznaki, stali się też częścią dużo liczniejszego grona, które te błękitne odznaki posiada. Ciekaw jestem, jak oceniasz w ogóle te zmiany, to co się dzieje mniej więcej od marca, od stycznia, marca jakoś tego roku.
Tak, on chyba przejął to w ogóle na jesieni zeszłego roku, więc tam pierwsze zwolnienia to były jakoś, obstawiam, w listopadzie. No do tej pory się pozbył chyba 75% pracowników, którzy wcześniej tam pracowali. Nie bierze jeńców. Wiesz co, tutaj jest jakby, ja mam kilka obszarów czy platform, poziomów, na których można to oceniać. Nie? Jakby z biznesowego punktu widzenia, może nie, zacznę od tego najłatwiejszego i najkrótszego, to jest moje osobiste, jako użytkowniczki Twittera od ponad 15 lat, bo sprawdziłam ci, że założyłam sobie konto na końcu 2008 roku. No jakby to, co się dzieje, no to jest płacz generalnie i żal, no bo jakby w moich oczach to on niszczy platformę, która jest jakby była pewną taką fajną ostoją ciekawych newsów, informacji, ciekawych ludzi, wymiany dyskusji i tak dalej. Dla mnie była bardzo ważnym źródłem właśnie wiedzy, tego, co się dzieje na świecie, w branży i tak dalej. Dzisiejsza zmiana na nazwę X to jest trochę jakby potrzebuje czasu albo podpowiedzi od kogoś, żeby ktoś powiedział, że co będziemy teraz X-ować zamiast tweetować, wiesz, co robić, jak będziemy mówić re-X, a nie retweet, w sensie wiesz, no jakby tutaj są pewne problemy.
U nas pierwszy komentarz w firmie to był taki, że powodzenia dla SEO-owców, którzy będą chcieli się pozycjonować na to, znaczy albo to w ogóle sam serwis pozycjonować. Ciężka
tak,
sprawa.
Tak, to będzie problem. Nie wiem, czy a propos takiego, wiesz, pozycjonowania się i SEO, to Elon Musk chyba jakiś czas temu też pokłócił się z Googlem, tak? I jakby wycofał się z możliwości tego, żeby Google tam mógł monitorować tweety i wyszukiwać. Nie wiem, czy tak jest. Jak z pozostałymi zmianami, to znowu nie wrócił do tego, co było wcześniej, bo on jakoś
Przez jakiś czas wrócił, tak. On się wycofał z części tych blokad, z części tego, żeby nie można było oglądać tweetów jako niezalogowanym. Jakby badał sobie, jak to pewnie wpływa z tym Googlem, to pewnie byłby strzał w stopę, no bo jednak duża część ruchu na Twitterze to jest ruch organiczny, jak u wszystkich w zasadzie na świecie dzisiaj, może poza jakimiś Telegramami czy WhatsAppami, to jednak ten ruch z Google jest istotną częścią torta reklamowego u niego i to go pewnie zabolało.
No tak, ale to takie moje właśnie osobiste podejście, najłatwiejsze do opisania, a reszta no to jest trochę odpowiedź te skomplikowane. Znaczy z biznesowego punktu widzenia, po tym już jak musiał to kupić pod koniec zeszłego roku, a przez kilka miesięcy przecież próbował się z tego wykręcić, no to wydaje mi się, że kupił to z takim założeniem, że zbuduje super aplikację. W sensie to był jakiś taki jego pomysł na to. W związku z tym wydaje mi się, że ta zmiana, którą teraz mamy, zmiana nazwy, to jest takie trochę odcięcie się od tego dziedzictwa, które było wcześniej. Twitter być może był postrzegany jako pewne ograniczenie, czy ta nazwa, czyli ten Twitter, który znamy do wymiany tweetów, krótkich wiadomości, tam do 280 znaków, znaczy kiedyś, teraz już dłuższych zdecydowanie, ale do jakichś, nie wiem, właśnie, tylko do udostępniania newsów, do dyskusji, do kłótni i tak dalej, do obrażania się, więc wydaje mi się, że to trochę traktował jako ograniczenie, ponieważ on chce z tego zrobić chyba szerszą platformę, co najmniej kontentową, bo uśmiecha się i otwiera ramiona dla twórców różnych.
Tak, zaczął wypłacać chyba kasę dla niektórych twórców. Widziałem, ludzie wrzucali screenshoty, że czasami nawet po kilka tysięcy dolarów dostają.
Tak. Więc nie wiedziałam, że już jakby to robi, ale na pewno obiecywał, tak, że będzie się dzielił wpływami.
Czy ja jeszcze nie dostałem? Nie wiem, czy ty, Ewa, dostałaś, ale Elon,
ja
gdzie jest mój hajs?
Ja nawet nie mam niebieskiego, wiesz, znaczka, w związku z tym ja tam się nie liczę z moimi tam marnymi.
Z tego, co słyszałem, to było niezależne. W sensie można było dostawać chyba tą kasę nawet bez niebieskiego, ale to zweryfikowania.
Nie sądzę, żebym się załapała na ten podział.
Tak,
czego
bo jest, gdzie jesteś moje 100 milionów.
Tak. No więc wydaje mi się, że wiesz, jeżeli on będzie chciał, jeżeli chce wprowadzać tam nowe możliwości na tę platformę, nowe modele biznesowe, no bo już samo to, że jest subskrypcja, jest pewnym nowym modelem biznesowym, który trochę chce się odciąć od tego, co było wcześniej.
Okay.
I też dużo dyskusji jest różnych, wiesz, na ten temat, czy to jest dobre, czy to jest złe. Znowu, z punktu widzenia osobistego, fajny serwis, na którym są mądrzy ludzie, do których można szybko dotrzeć i zobaczyć, wiesz, co się dzieje w branży, w świecie, w Polsce i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia biznesu, no to skala tego działania jest za mała, tak? Znaczy Twitter był przez lata przecież jakimś po prostu studnią bez dna, jeżeli chodzi o pieniądze. Oni nie zarabiali, mieli mało użytkowników w porównaniu do innych serwisów społecznościowych. W związku z tym no, on chce z tego zbudować, wydaje mi się, większą skalę, większy biznes. W związku z tym chce się otworzyć na nowych użytkowników. Też jeżeli ktoś nowy się, wiesz, dołączył do Twittera, to była bardzo trudna platforma do tego, żeby tam się ogarnąć, żeby znaleźć osoby, konta do, wiesz, do obserwowania, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, więc myślę, że te bariery będą chcieli zniwelować. Będą chcieli zdjąć pewnie tę elitarność taką trochę tej platformy na rzecz większej skali, mainstreamu. No i teraz jest pytanie, czy ci, którzy lubili ten Twitter trochę za elitarność, jakby godząc się z kosztem pod tytułem trolle, hejt i tak dalej, ale mimo wszystko było tam, wiesz, były grupki, takie bańki, mikrospołeczności, to pytanie, czy te osoby będą nadal okej z tym większym serwisem, który powstanie, szerszym. No zobaczymy, tak? Dziś mamy pierwszy
Ciekawe.
Dzień zmiany nazwy, kilka miesięcy wprowadzania zmiany, no zobaczymy, no.
Ciekawe,
Cele ma chyba ambitne, no.
Ciekawe, czy zdąży to zrobić, bo z tego, co czytałem, to przychody Twittera spadły z okolic 4 miliardów dolarów parę lat temu, jeszcze przed przejęciem Elona, do chyba 1,5 miliona dolarów przychodu. I z tego, co wiem, to same odsetki od obsługi kredytu, który wziął, żeby przejąć Twittera, to jest tam chyba 1,3 czy 1,4 miliarda dolarów, więc w tej chwili przychody Twittera starczyłyby na to, żeby pokryć same odsetki od kredytu, czy tam ratę spłaty kredytu, bo to był zlewarowane przejęcie LBO, które gdzie tak naprawdę w dużej części kupuje się firmę za jej własną kasę, w sensie za dług, który się podnosi w imieniu tej firmy. To jest taka dziwaczna konstrukcja dla większości ludzi. No, zresztą dla mnie też to jest to dziwne, że kto się na to zgadza w dzisiejszym świecie. Ale to ciekawe. A powiedz, masz już konto na wątkach? Nie wiem, na Threads?
Nie, bo nie ma Threads w Europie. A mnie się nie chce bawić VPN-a, żeby, wiesz, sprawdzać, jak to działa.
Ja to zhakowałem trochę, bo nie wiem, czy jesteś iPhone'owa, czy Androidowa.
iPhone'owa.
A, to okej, okay. Bo ja, w Androidzie można było pobrać po prostu apkę z jakiegoś trzeciego źródła. Jest taki serwis App Mirror, który przechowuje pliki APK wszystkich popularnych aplikacji i można było sobie stamtąd pobrać trecy i po prostu zainstalować ręcznie bez Google Play'a i to działało, ale tydzień temu zablokowali ruch z Europy też, więc w tej chwili można tylko przeglądać, nie można tworzyć tam treści, nie można tam nic lajkować, można tylko przeglądać sobie. Ale to rozwija się, powiem ci, dość ciekawie. Z tego, co słyszę, no też w zeszłym tygodniu słuchałem podcastu z szefem produktów w Instagramie, który też pilotuje wątki i to wygląda ciekawie. Nawet jakby wycinając cały marketing z jego wypowiedzi, to wygląda na to, że bardzo dużo ludzi po prostu było niezadowolonych z tego Twittera i ta ekspansja tych tresów jest pewnego rodzaju pochodną tego niezadowolenia, ten sukces, który udało im się osiągnąć.
No tak, ale wiesz, wspomnieliśmy przed chwilą o to, że na Twittera bardzo trudno jest wejść nowej osobie, nowemu użytkownikowi, użytkowniczce. I to jest na przykład bariera, która w przypadku wątków jest w ogóle jakby nieistniejąca, tak? Bo łączysz się, logujesz się tam kredsami Instagrama.
Śledzący przechodzą.
Tak, śledzący mogą przejść. Instagram ma 2 miliardy użytkowników, którzy tak naprawdę mogą automatycznie dostać od razu, znaczy ci, którzy nie mieszkają w Unii Europejskiej, od razu dostać, wiesz, konto tam, założyć sobie. W związku z tym bariera wejścia jest dosyć niska. Obserwujesz sobie właśnie swoje te konta, które wcześniej obserwowałaś. Więc no to jest na pewno łatwiejsze jest tam onboardowanie się, brzydko mówiąc, na ten serwis. Tam oczywiście oni w ciągu, bardzo szybko, tak? W ciągu pierwszych kilku dni zebrali 100 milionów użytkowników,
tak, 5 dni.
Jeszcze tak, szybciej niż ChatGPT, o którym się mówiło, że jest tą technologią, tak. Która po prostu co chwilę mamy najszybszą technologię nową, to jest przerażające.
Jak to nadążyć?
Jak nie ma opcji. Natomiast no to, co jest też tutaj z punktu widzenia użytkowniczki trochę niefajne, no to jest to, że jakby jeżeli wejdziesz tam i ci się nie spodoba i postanowisz skasować konto, no to konto jest połączone z kontem instagramowym, musisz skasować oba. I to jest jeden z powodów, dla których nie ma tego serwisu w Unii Europejskiej.
Ciekawe.
Więc no to też jest tak, no takie połączenie, uwiązanie użytkowników z nowym serwisem Mety.
Ciekawe, że nawet jeszcze nie mają domeny.com, tylko wszystko robią na threads.net. Jak sobie wszedłem na swój profil na threadsie, to jest jeszcze w domenie net, więc Marek, kurde, wydaje się, że stać cię chłopie na to, żeby kupić sobie com domenę.
A Marek na pewno ogarnie, wiesz, to czego będzie potrzebował.
Tak w przerwie między walką
z Elonem w pracy.
W kisielu czy w kiślu. To będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Myślę, nie wiem, czy w tym roku to się wydarzy, czy w przyszłym, ale to na pewno pobije wszystkie rekordy PPV. Swoją drogą, może zrobią to na Vivatechu, jako gwóźdź programu wtedy.
Nie, nie, mam nadzieję, że nie.
No właśnie, bo spotkaliśmy się na Vivatechu. Pisałaś o, podsumowując Vivatecha, że świat potrzebuje zmiany i to raczej w trybie rewolucji niż ewolucji. Zastanawiam się, na które rozwiązania najbardziej liczysz w kontekście tych zmian, w kontekście tego, co się właśnie na tej Vivatechowej konferencji działo.
Tak, to wiesz, to trochę pytanie może pierwsze zadać, o jakim obszarze mówimy, tak? Bo jeżeli mówimy o rewolucji, to mamy ich i tam było omawianych kilka, a też obserwujemy to, co się dzieje na świecie, bo mamy i rewolucję technologiczną, i tę związaną ze zrównoważonym rozwojem, i tym, że zmienia się, no wszystko, co jest związane z pracą, tego jak pracujemy, no tutaj przez ostatnie lata też mieliśmy, wiesz, olbrzymią zmianę. Jeżeli zaczniemy sobie od tej technologicznej, no to mamy oczywiście sztuczną inteligencję, która była, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, nowym ulubionym dzieckiem konferencji.
Odmieniana przez wszystkie nazwy.
Odmieniana przez wszystkie nazwy, przypadki, na każdym stoisku była dostępna, można było dotknąć i z nią porozmawiać prawie. No nie, ale jakby już trochę żart na bok, no to rzeczywiście to jest to, co się pojawiło w ostatnich miesiącach, jakby po tym, po zeszłorocznej edycji, kiedy też Metaverse był wielkim, ulubionym dzieckiem. Natomiast tutaj rzeczywiście o tej sztucznej inteligencji rozmawiano No jakby wszędzie i też biorąc pod uwagę różne aspekty, no bo to jest kwestia tego, jak to wpłynie na pracę, jak to wpłynie na modele biznesowe, jak to wpłynie na produkty czy ofertę tego, co będzie tworzone przez organizację, a z drugiej strony co ludzie na świecie będą, z czego będą mogli korzystać. To jest była kwestia zagrożeń, edukacji, wykorzystania tego naprawdę w wielu branżach, bo i w branży medycznej, i w branży rozrywkowej oczywiście i tak dalej. Więc to no, naprawdę to wydaje się, że to nie jest kolejny jakiś fad, który obserwujemy sobie na rynku i na świecie, tylko rzeczywiście, że to jest prawdziwa kolejna odsłona rewolucji przemysłowej kolejnej.
Czyli nie metaverse?
Nie metaverse. Ale to jakby wiesz, z metaversem też jest tak, że w zeszłym roku oczywiście wszyscy się tym zachwycali, ale na samym Vivateku oczywiście jakby było kilka takich miejsc, gdzie można było przeczytać, że już za chwilę wszyscy będziemy, wiesz, w metaversie wszystko robić. Mhm. Ale też było kilka mądrych, ogarniętych osób, które mówimy, jeszcze proszę wstrzymać konie, jeszcze potrzebujemy ładnych paru lat, bo nie mamy rozwiązań technologicznych, prawnych, nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie mamy sprzętu do tego, żebyśmy mogli z tego korzystać, tak? I też jak zawsze o metaversie gdzieś tam opowiadam, czy klientom, czy u nas ludziom w agencjach, to przypominam, co Scott Galloway zawsze mówi, tak? Że jakby jeżeli ludzie będą musieli korzystać z urządzeń, które obniżają ich atrakcyjność seksualną, no to nie będą z nich korzystali, tak? A gogle VR-owe w takiej formie, jakiej są dostępne.
No nie wygląda człowiek cool. Sam mam taki filmik, gdzie gram w Beat Saber i najpierw pokazuję to, co widzę w środku i jak sobie po prostu, jak to zarąbiście wygląda, jak ja tam przecinam te wszystkie rzeczy tymi świetlnymi mieczami i po prostu czuję się tak cool, jestem taki zajebisty. A oczywiście no. Potem widać, jak mnie żona nagrywa komórką w ogródku i jak macham tymi, jak gamak. Totalnie wyglądam jak jakiś dzban, więc tu potwierdzam to Scotta, jakby w okularach metaversowych, nawet w tych aplowskich chyba nie poderwałbym żony.
No nie, znaczy nie wnikam w relacje tego, jak podrywasz, czy nie podrywałbyś swojej żony, natomiast no jakby ogólnie no to nie jest coś, co się umasowiło, tak? Nie ma, to nie są urządzenia, które mamy pod strzechami.
Ja mam, ale leży i nie używam. A mimo, że byłem tym zajarany, no na początku naprawdę używałem tych okularów i zarażałem tym każdego. Każdemu zakładałem, kto przychodził do domu, wypychaliśmy go na tą kładkę drewnianą i śmialiśmy się, jak tam się bał upaść czy bała. A dzisiaj to leży po prostu.
No więc myślę, że to jest poza jakimiś naprawdę heavy userami gamingu, to myślę, że to jest na razie jakby taki los.
Jeszcze za
wcześnie. Te VR-y jakby w większości tych, którzy je mieli. Okay, natomiast z AI-em oczywiście jest inaczej, bo to jest coś, co może zmienić bardzo dużo i co zmieni bardzo dużo. I oczywiście to nie jest tak, że ten AI się pojawił, wiesz, pod koniec listopada, jak się pojawił ChatGPT, bo to jest coś, co jest opracowywane od kilkudziesięciu lat i jakby wszyscy z tego tak naprawdę już korzystamy, czy korzystaliśmy od lat, tak? Czy w pracy, przy dużej analizie danych, czy w Netflixie, czy w YouTubie, czy w jakimkolwiek innym serwisie, tak? Gdziekolwiek jest jakiś algorytm. Natomiast to, co teraz widzimy, no to jest jakaś taka magia, która jakby się razem z tym pojawiła, tak? Bo mogę wpisać prompt i dostać albo jakąś tekstową opowieść, opis czegoś, albo mogę dostać obrazek na Midjourney, tak? No to jest takie coś, co normalnie można by było opisać jako magia jakiś czas temu, rok temu, pewnie niewiele osób się jakby było w stanie to przewidzieć, czy jakby widzieć, że coś takiego powstanie. No i ten chat GPT, który pojawił się na koniec listopada, no to jest jakby stworzenie interfejsu, który był absolutnie przyjazny człowiekowi, tak? Jakby no bo GPT też nie jest wynalazkiem zeszłego roku, tylko te modele są dostępne od kilku lat już, natomiast jarała się tym nisza, która potrafiła programować, czy potrafiła zobaczyć, jak w ogóle z tego korzystać, gdzieś w ogóle przeczytać jakąś dokumentację do tego, żeby zrozumieć, o co chodzi. Natomiast jest ten też ChatGPT moment, o którym rozmawialiśmy w Paryżu,
tak.
Że po prostu wchodzisz i masz je dostępne, tak? No i teraz pytanie jest, jakie będą rozwiązania, wiesz, produkowane dalej i jak zachęcać firmy do tego, żeby tę sztuczną inteligencję wykorzystywały. I była taka ciekawa rozmowa jedna z właśnie Nowiwateku, gdzie była pani, która opowiadała ich doświadczenia o tym, jak promują sztuczną inteligencję wśród małych i średnich przedsiębiorstw SME w okolicach, w regionie Paryża. I oni właśnie zachęcają firmy do tego, żeby szukały zastosowań sztucznej inteligencji w tym, co tworzą, w tworzeniu nowych produktów, albo w poszerzaniu oferty, albo w ogóle w włączaniu tego jakby w ich biznes. No i właśnie mówiła, że tak naprawdę wiesz, do każdego biznesu da się to włączyć, bo z jakąkolwiek firmą by nie rozmawiała, mówię, no to po godzinnej rozmowie mamy kilka możliwości do tego, jak stworzyć nowe produkty. Bo podawała przykład firmy, która zajmuje się udostępnianiem czy załatwianiem głosów do nagrań, do wideo jakiegoś, czy to masz, wiesz, po prostu jakiegoś voiceovera czy lektora potrzebujesz do czegoś, tak? No i tutaj jest to, oczywiście możemy rozmawiać o kwestiach prawnych i etycznych jakby z tym związanych, natomiast to, że możesz mieć dowolny głos, przyjść i powiedzieć, że chcę mieć głos, nie wiem, Piotra Franceskiego, George'a Clooney'a, Umy Thurman, Mary Streep albo wiesz, kogokolwiek innego znanego, kogo głos lubisz, chce mieć podobny głos w swoim reklamie czy w swoim wideo, tak? I oni są w stanie z bazy bardzo szybko to znaleźć plus zaimplementować i masz w kilka minut po prostu gotowy materiał. To oczywiście super. Jest kwestia uzgodnienia tego, jak czy te głosy są oczywiście sztucznie tworzone, czy są na przykład tworzone jako klony głosów osób naprawdę istniejących, tak? No i to jest kwestia regulacji, wtedy jak się dogadujemy z tymi osobami. To jest koszmar, tak? Ale to jest koszmar, trochę, z którym rozmawiamy, znaczy, który jest obecny na rynku, bo mamy po drugiej stronie oceanu strajk aktorów, o którym chodzi między innymi właśnie o sztuczną inteligencję. Jednym z wielkich postulatów to jest właśnie jakby kwestia sztucznej inteligencji i tego, żeby wytwórnie nie mogły skanować sobie aktorów i potem ich wykorzystywać, dostawiać sobie po prostu sztucznie do obrazka, tak? Bo dokładnie taka była propozycja wytwórni, tak? Czyli że osoby takie, które normalnie są aktorami czy aktorkami tła, przychodzą na jeden dzień zdjęciowy, są skanowane, po prostu cyfryzowane i potem już wytwórnia do wieczności może z nimi robić, co chce, tak? A te osoby są pozbawione źródła dochodu, rozwoju, możliwości robienia kariery i tak dalej, nie?
Aktorów więc pewnie mniej, mi szkoda bardziej tych pisarzy, bo aktorzy to, jak wspomniany Scott Galloway opowiada, są tak samo majętni, zarabiają mniej więcej tyle samo, co dyrektorzy tych wielkich studiów filmowych, więc przynajmniej ci najlepsi aktorzy, więc...
No tak, tylko że pamiętajmy, że w tym strajku aktorów bierze, nie wiem, tam kilkadziesiąt tysięcy osób, czy więcej niż 100 tysięcy osób, więc to nie są tylko, wiesz, aktorzy typu Matt Damon, Brad Pitt, czy wiesz, obsada, tak, główna Oppenheimera, która wyszła z premiery, z uroczystości, natomiast to są po prostu tysiące osób, które nie są gwiazdami, nie zarabiają milionów grubych za pojawienie się w jednym filmie, za jedną produkcję, tak? Tylko to są osoby, które dostają dniówki, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset dolarowe. I teraz jeżeli to im wyeliminujemy, no to ich jakość życia, w ogóle jakby środki do życia są dosyć mocno ograniczone, więc dla mnie to, że biorą w tym udział ci wielcy aktorzy, którzy rzeczywiście są milionerami, no to jest to, że oni trochę dodają wagi temu, wiesz, jakby temu całemu strajkowi. I oni swoje twarze i swoje postacie jakby udostępniają po to, żeby gdzieś tam wywalczyć coś dla tych, którzy są jeszcze trochę dalej w rozwoju czy w zarobkach.
Jasne. A powiedz, w kontekście tej technologicznej rewolucji, która wiąże się ze sztuczną inteligencją, która mam wrażenie, że zaskoczyła też samych twórców, bo jakby ja też pewnie wypadałoby, żeby mówił, że no, my w sztucznej inteligencji działamy od lat, no bo działamy, mamy od 3 lat dedykowany dział związany ze sztuczną inteligencją wewnątrz naszej firmy i inwestujemy w to miliony złotych od wielu, wielu lat, a mimo to jakby nas to zaskoczyło. W sensie mam wrażenie, że nawet samych twórców GPT tam 3 czy 4 po prostu zaskoczył i zastanawiam się, czy bardziej się tego obawiasz, czy bardziej jesteś tym podekscytowana. Na pewno to jest miks jakichś tych dwóch elementów, ale który w tej chwili przeważa?
Chyba przeważa ekscytacja na razie do tego, żeby
Super.
znajdować, żeby poznawać w ogóle. Znaczy, zrezygnowałam już jakiś czas temu z próby bycia na bieżąco, bo stwierdziłam, że
Oj.
moje zdrowie psychiczne jest ważne.
Tutaj co tydzień jest przełom.
Nie, to jest jakby co tydzień jest przełom, co tydzień jest 100 nowych narzędzi, które powstało, co tydzień jest, wiesz, jakby mnóstwo rzeczy, które musisz wiedzieć, bo inaczej przestaniesz istnieć i się liczyć na rynku. Natomiast no, to po prostu można dostać szału, więc ważne jest to, żeby no, gdzieś próbować sobie odfiltrować to rzeczywiście, co jest ważne i co jest wartościowe. I żeby znajdować biznesowe zastosowania, tak? Jakby, bo te rzeczy pracuję w agencji czy w grupie agencji różnych, mediowych, reklamowych, produkcyjnych, PR-owych, agencję danową, wiesz, no to jakby zakres naszej działalności jest bardzo szeroki, w związku z tym my szukamy rozwiązań, takie, które nam pomogą sprawić, że nasza praca będzie bardziej efektywna. I po prostu pewne rzeczy zautomatyzujemy sobie, których nie lubimy, a które musimy robić. No albo też znajdować się rozwiązania, które służą dla klientów, tak? Jakby tutaj doradzanie też, uczenie klientów, to uświadamianie ich, że w ogóle coś się dzieje, jak to wygląda, jak inne marki wykorzystują jako inspirację. I też klienci oczywiście też jakby kombinują, jak to można wykorzystać i testują. I myślę, że to jest, wiesz... Trzeba zacząć od testowania, eksperymentowania, przyglądania się temu i znajdować te sposoby, gdzie można to biznesowo wykorzystać. I myślę, że branża nasza jest, ma bardzo dużo tutaj możliwości tego, żeby sobie zoptymalizować rzeczy. To, że będzie to robiło za nas, nie wiem, tabelki czy slajdy, czy napisać makro, które nam z jednej tabelki po prostu od razu wyrzuca maila łącznie z treścią i prawie adresatem. Chociaż nawet chyba z adresatem, dlatego że mamy w naszej agencji data science'owej już to zaprzęgnięte do takich badań jakościowych, czyli do analizy treści, ale też do wyciągania jakichś wniosków i do robienia slajdów. Czy nasze agencje mediowe czy kreatywne też zastanawiają się, wiesz, jak to można wykorzystywać. Czekamy oczywiście na Copilota, ale w Microsoftie, w narzędziach.
Miliony monet. Tam
no właśnie
będą
tak,
potrzebne.
Mam nadzieję, że moja firma ma jakiś dobry deal z Microsoftem, bo jak widziałam cenę, to przy tej skali to może być bardzo droga zabawa. Ale no ja jestem podekscytowana tym, żeby szukać, wiesz, rzeczy. Oczywiście tutaj jakby nie, kwestia zagrożeń jest oczywiście jakby z tym związana i tutaj zawsze to z tyłu głowy jest. Może mniej na takim poziomie na razie, że to nas zniszczy i że ludzkość wyginie, albo że stracę pracę, mam nadzieję, że nie, pozdrawiam prezesa. Natomiast tego, jak nie wpakować się na jakąś minę związaną z bezpieczeństwem, tak? Jakby, bo tutaj to jest jeszcze też ważne, że gdzieś tam już po sieci krążyły przypadki dużych firm, które wrzuciły sobie do czata GPT pytanie, jak zoptymalizować proces, wiesz, tutaj produkcyjny czy coś. No i to jest jakby informacje poufne, które sobie wypuszczamy i nie mamy z tym żadnego, nad tym żadnej kontroli, tak?
Tak, ja sam to wpadłem trochę, bo w mojej pierwszej fali euforii związanej z narzędziami AI-owymi zainstalowałem sobie mechanizmy, które przyspieszyły mi proces pisania maili czy odpowiadania na maile firmowe. No i potem zacząłem się zastanawiać, że to są jakieś startupy, startupiki, którym daję dostęp do moich wiadomości w mniejszym lub większym stopniu. I to pewnie nie jest gdzieś tam optymalne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, więc musiałem tutaj jakoś to sobie uporządkować.
My sobie zbudowaliśmy swojego czata GPT, w sensie wewnętrznego, który siedzi na naszych serwerach po prostu i nigdzie nie wychodzi.
Na bazie czego to zrobiliście? Jakieś Llama czy...
Nie, no właśnie API
alpaka?
Od OpenAI.
A, na API od OpenAI,
tak,
okej.
Okay. Tak, 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 od nich.
A, czy, a bo właśnie, bo dla dużych organizacji oni oferują taki produkt, gdzie to stoi na waszych serwerach.
Tak, tak, i my mamy z nimi globalne partnerstwo jako Publicis Group,
sztos.
Więc...
Ciekaw jestem,
tak.
Ile to waży. Bo widziałem,
dolarowo?
Że... Tak, tak, i tak powiedzmy megabajtowo czy gigabajtowo, bo jakiś czas temu był taki wyścig, kto pierwszy zainstaluje taką, powiedzmy, trochę uproszczoną wersję czata GPT, czy konkretnie Alpaki na urządzeniu mobilnym, i to są już takie kilkudziesięciogigabajtowe wersje, które powiedzmy tam w 70% dają to co czat GPT. Także
nie wiem, ale mogę sprawdzić z naszym dyrektorem, który to współzbudował, więc dam ci znać później.
Ekstra. A powiedz, czy kupujesz to, co mówią europejscy politycy przekonujący, że Europa będzie zieloną wyspą, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, i że tutaj będziemy jednym z liderów rozwiązań tego typu, bo na przykład tani prąd z energii atomowej, może jakieś, powiedzmy, brak regulacji, o których dużo się mówi w tej chwili na świecie, czy w szczególności w Stanach?
No, brak regulacji to akurat nas nie dotyczy, jako Europy, bo w czasie, kiedy byliśmy na Vivatechu, to chyba właśnie tego dnia przegłosował Parlament Europejski AI Act, czyli jakiś tam wstępny draft, który dalej idzie do pracy. To było, wiesz, kilka ciekawych rzeczy również z tym związanych, bo był Macron, oczywiście pierwszego dnia, Macron jest tam co roku, przychodzi poopowiadać o tym, jak tutaj, wiesz, Francja wspiera rozwój technologii i startupów, i tam rozmawia z tymi startupami. No i on był na scenie z założycielem Mistrala, tak? Jakby, który wtedy zebrał te 105 milionów euro. Tak.
I jak pytali, co chcą zrobić, to mówią, że jeszcze za wcześnie, żeby tutaj za dużo opowiadać.
Tak,
bo
no, ale...
to miesiąc temu jeszcze pracowali w Google, Facebooku i ten, a teraz się skrzyknęli i robią europejską odpowiedź na OpenAI.
Tak, więc jak przeczytałam sobie ten dokument niby pitchowy, który oni tam, wiesz, inwestorów zdobywali, no to jest... obietnica zbudowania europejskiego modelu LLM, modelu otwartego, modelu, który będzie uczony na legitnych danych pozyskanych z oficjalnych i dostępnych źródeł. Więc no, trochę to wygląda tak, jak oni by, wiesz, zebrali sobie wszystkie zarzuty, które wpadły pod adresem OpenAI i powiedzieli, to my teraz w Europie zbudujemy odwrotnie, nie? Niż OpenAI zrobił. No i zebrali na to mnóstwo pieniędzy. Macron podczas tego swojego wystąpienia obiecał chyba 500 milionów euro, że daje na sztuczną inteligencję, i to jest jako dodatkowe pieniądze do 1,5 miliarda euro, które obiecał kilka lat temu, chyba w 2018 roku, tak? No bo to też nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja u Macrona to się pojawia dopiero teraz, tylko oni to tam wspierają już od kilku lat. No i rzeczywiście potrzebna jest energia do tego, żeby to tworzyć. No i Francja jest jakby o tyle dobrej pozycji tutaj, że ma tę energię z elektrowni jądrowych, która jest tania. I miejmy nadzieję, że susze, które też widzieliśmy w zeszłym roku, nie przeszkodzą w tym, żeby te elektrownie jądrowe gdzieś tam sobie działały. Co do tych regulacji... to trochę to ich minister cyfryzacji też, mój ulubieniec, wyjaśniał ze sceny, że tutaj też relacja jest trochę to skomplikowana, bo oni zgadzają się z częścią regulacji.
Francuski minister cyfryzacji.
Tak, francuski minister cyfryzacji. Tak. Jean-Noël Barrot. I bardzo fajny koleś, który rzeczywiście bardzo ciekawie o tym wszystkim opowiada, w ogóle jakie jest podejście do Francji, do cyfryzacji, do tej cyfrowej transformacji całej, do tej rewolucji przemysłowej, również do sztucznej inteligencji. I on tłumaczył, że regulacje są potrzebne, tak? I oni też jakby nie są absolutnie przeciwni tym regulacjom, bo regulacje po pierwsze nie są wcale w sprzeczności z innowacyjnością, tak, co się bardzo często mówi, tylko one wręcz mogą tej innowacyjności pomagać dzięki temu, że zapewniają konkurencyjność na rynku, który może zostać zmonopolizowany przez jakichś większych graczy technologicznych. Ale druga rzecz, którą on mówił, to regulacje pozwalają ujednolicić rynek, który w tej chwili, rynek cyfrowy europejski, jest dosyć sfragmentaryzowany i firmy mogą już pozyskiwać finansowanie z różnych innych rynków, natomiast brak takich regulacji, które jakby sprawiają, że ten rynek cyfrowy jest jednorodny, więc on widzi w tym szansę też tych regulacji. No a sam AI Act... no to on podkreślał, że to, co daje nam ta regulacja, wszystkim, to jest określenie obowiązków i odpowiedzialności graczy na rynku. Tak naprawdę przez cały łańcuch wartości, które na tym rynku jest dostępny. I AI Act tworzy chyba, tam zdefiniowali trzy poziomy zagrożenia. Tam jest jakieś bardzo wysokie, wysokie, umiarkowane i niskie. I chodzi o to, żeby... I to ryzyko jest związane z obszarami, w jakich firmy, podmioty mają działać. Tak? Czyli mamy takie obszary... Znaczy tam bardzo wysokie, to chyba chodzi o monitorowanie i rozpoznawanie twarzy, takie rzeczy, co zostało gdzieś tam od razu zabronione, że to jest niedozwolone. No ale w tym wysokim ryzyku mamy na przykład rzeczy związane z telekomunikacją, ze zdrowiem. Mhm. No i tutaj, jeżeli ma od tego zależeć życie, zdrowie albo wiesz, dobrostan społeczny, no to musi być kwestia obowiązków firm działających w tym obszarze i odpowiedzialności musi być zdefiniowana, tak? I to, co też on mówił, minister Barrot, to, że regulacje mogą pomóc tak naprawdę podmiotom, czy mogą pomóc podmiotom rozwijać tę sztuczną inteligencję, wprowadzać ją na rynek, ale też podmiotom, które miałyby z tego korzystać, to właśnie adopcję tego. Bo firmy produkujące wiedzą, w jakich regułach w ogóle działają, jakie są granice działania, co muszą zrobić w momencie już, kiedy mają pracować nad swoim produktem albo ofertą, a nie coś, że coś ich zaskoczy, albo jakby jak się przygotowywać na odpowiedzialność, jak się zabezpieczyć, nie wiem, jaką dokumentację, jaką zrobić ścieżkę odwoławczą czy cokolwiek, a z punktu widzenia podmiotów, które mają z tego korzystać, no to one też właśnie są bezpieczniejsze w tym, że z tej strony, że wiemy, co musi spełniać firma, która nam to oferuje.
To nie jest jakiś startup, który za chwilę padnie, bo tak, działa na przypale mocnym.
Tak, mają być dane, te dane muszą być w ten sposób zweryfikowane. Jeżeli coś się wydarzy, to tak możemy działać i tak dalej. Taka jest odpowiedzialność nasza, taka jest odpowiedzialność dostawcy. W związku z tym tutaj oni widzą, że jakby że to jest potrzebne i to może pomóc. No ja mówię, tutaj branża telekomunikacyjna, branża zdrowotna na pewno jest w tym powyższonym ryzyku i są regulacje, mówi, ale są na przykład gry, gdzie ta sztuczna inteligencja nikomu nic nie zrobi, tak? W związku z tym ona nie będzie w jakikolwiek sposób jakby tutaj ograniczana.
Super.
Tak, więc
super.
Takie rzeczy, tak, jeżeli chodzi o ten rynek francuski, tak? I jakby i też skalowanie tego na rynek jakby cały europejski.
Swoją drogą ciekaw jestem, czy moglibyśmy już zdefiniować jakieś konkretne sukcesy francuskie w przestrzeni AI-owej, jeśli wydali na to 1,5 miliarda już, bądź już wiele lat temu zaplanowali ten wydatek. Ciekaw jestem, czy mają już jakieś takie, no, powiedzmy, czarne konie w tym wyścigu zbrojeń, czy któreś z tych popularnych narzędzi, o których się dzisiaj słyszy w kontekście sztucznej inteligencji, to są narzędzia pochodzące z Francji. Na razie żadne mi nie przychodzi do głowy tak na szybko. Myślałem, że Claude 2, bo to jest taki w tej chwili model, który podbija mocno świat. Jest taką, myślę, najmocniejszą w tej chwili alternatywą dla ChatGPT. Jest Francja, ale to tylko nazwa jest z Francji, a tam wszyscy są ze Stanów. To Anthropic chyba robi.
Tak,
firma.
Znaczy oni, wiesz co, pierwsze to jest środowisko startupów, które są rozwijane mniej lub bardziej i znane lub mniej lub bardziej, natomiast oni, wydaje mi się, bardzo dużo też inwestują w swoje usługi takie publiczne, bo też tam poczta na przykład była bardzo mocno ich obecna z różnymi właśnie cyfrowymi rozwiązaniami czy opowiadaniem o tym, co oni wprowadzają.
A to było duże zaskoczenie, widzieć pocztę na konferencji technologicznej i mieli całkiem fajne stoisko.
Tak, tak, tak. Ciekawe i też rzeczy. Na scenie właśnie szefowa poczty była z ministrem na scenie i opowiadali o tym właśnie, jak też ta transformacja cyfrowa u nich w poczcie przebiega, jakie rozwiązania chmurowe, jak tam dbają o to i tak dalej. To, o czym jeszcze minister Barrot wspominał, to przy okazji regulacji, że te regulacje muszą być tak naprawdę równolegle do inwestycji, tak? I dlatego mamy te w sumie już 2 miliardy euro, które Francja obiecuje, że w to inwestuje. No bo to musi być mnóstwo pieniędzy. Tak jakby to, że widzimy, że Mistral zebrał 100 milionów euro na obietnicę zbudowania modelu, no to widzimy, jakie w ogóle są pieniądze potrzebne, żeby coś takiego zrobić, tak? To nie jest coś, co mniejsze firmy
no to
mogą
prawda,
zrobić.
To fachowcy z tego segmentu są kosztowni bardzo, jest ich mało, operują na rynku, który jest mocno pewnie rozgrzany, więc...
Więc tutaj pieniądze muszą być tak, wiesz,
konkretne.
Przez inwestorów, czy przez rządy, czy przez jakieś inne instytucje inwestowane.
Pewnie mogę to potwierdzić jako tutaj też właściciel firmy, która, czy współwłaściciel firmy, która na to wydaje kupę kasy. A zmieniając trochę temat, powiedz, na Vivatechu było też sporo biznesów związanych z segmentem firm aktywnych społecznie. Zastanawiam się, jak oceniasz wzrost znaczenia tych biznesów. Wydaje się, że to nie tylko jest jakaś taka chwilowa moda, czy nawet taki konferencyjny trend, żeby pokazać się też z tej dobrej strony, te startupy i tą technologię, że one pomagają, a nie tylko się bogacą, nie tylko budują gigantyczne kapitalizacje, ale jakby mają jakiś impact cywilizacyjny, czy ekologiczny. Jakby mi się zawsze wydawało, że to jest taka trochę gra pod publiczkę, ale coraz więcej chyba widzi się biznesów, w których jakby misja, nie tylko związana z wzrostem wartości biznesu i tak dalej, jest wpisana w gdzieś tam w jakieś DNA firmy i to się też im opłaca, i to się też opłaca. To znaczy, wydaje mi się, że coraz bardziej żyjemy w świecie, w którym opłaca się robić dobre rzeczy, nawet jeśli ktoś byłby bardzo, bardzo, nie wiem, wyrachowany i patrzył tylko i wyłącznie na rachunek zysków i strat, to coraz częściej jakby te aspekty jakby świadome społecznie w budowie biznesu pomagają w jego rozwoju i pomagają w łatwiejszej rekrutacji, lepszych wynikach, lepszej konwersji, tego typu rzeczach.
Tak, no zdecydowanie, bo już nawet jakby poruszyłeś kilka rzeczy, bo to nie jest... Zakładam, że ludzie sami z siebie chcą być dobrzy i chcą robić dobrze, jako po prostu ludzie żyjący na tym świecie i chcą mieć planetę w dobrym stanie, chcą mieć społeczeństwo, które też jest w dobrym stanie. Natomiast biznesowo to oczywiście historia pokazuje, że zupełnie...
Przychodzą akcjonariusze i mówią...
Tak, zupełnie inny kapelusz się zakłada,
jak
się...
A gdzie Pani Michale?
Tak, zupełnie inny kapelusz się zakłada, jak przekraczasz, wiesz, próg swojej firmy i musisz przynieść pieniądze. No, to, co widzimy, to to, że ten zrównoważony biznes, jakby to nie jest... To nie jest coś, co miło mieć. To nie jest kwestia tego, że wpłacimy pieniądze na jakąś tam fundację albo wesprzemy dzieci w domu dziecka albo jakąkolwiek inną grupę poszkodowaną społecznie czy jakkolwiek inaczej. Tylko to jest coś, co musi być i jest coraz częściej spinane w ogóle z działalnością operacyjną, z biznesem, z core biznesem po prostu tego, jak firma działa i że to jest opłacalne. Mhm. I że tak naprawdę to jest już coś, co jest koniecznością do tego, żeby biznes się rozwijał. To znaczy firmy, które nie będą w ten sposób myślały, będą miały duże problemy z wielu powodów. Jakby to w zeszłym roku, zresztą chyba na Vivatechu, było powiedziane, że ta rewolucja związana ze zrównoważonym rozwojem to jest taka rewolucja, to jest zmiana, która jest napędzana przez ludzi. I to ludzi w dwóch grupach, powiedzmy to. Po pierwsze to są klienci, klientki, konsumenci, konsumentki produktów czy usług, które firmy oferują, bo to jest tak, że ludzie chcą robić dobrze i ludzie chcą, żeby firmy robiły dobrze. I jest taki raport Ziemianie atakują, to jest raport przygotowany przez Kantarę w miarę regularnie od kilku lat i ostatnia edycja z zeszłego roku pokazuje, że połowa Polaków uważa na przykład kryzys klimatyczny, czy ocieplenie klimatu za największe zagrożenie dla świata. Tak? Mhm. I jednocześnie ponad 1/3 Polaków, 36% Polaków oczekuje, że biznes i korporacje będą coś z tym robiły. Mhm. I to jest wzrost przez 2 lata o 7 punktów procentowych. Czyli widzimy, że ludzie coraz więcej oczekują od biznesu, coraz bardziej oczekują od biznesu, że to biznes będzie naprawiał świat. Mhm. Bo tak naprawdę stan, w jakim w tej chwili jesteśmy, tego świata jest dużą zasługą biznesu. Biznesługą oczywiście w cudzysłowie. No i teraz to oczekiwanie ludzi powinno znajdować jakby odzwierciedlenie w tym, jak biznes działa. Bo ludzie chcą robić dobrze, chcieliby oszczędzać wodę, chcieliby mniej kupować, chcieliby lepiej jeść, chcieliby kupować bardziej ekologiczne produkty.
Nie trzeć opak i tak dalej, wiadomo.
Tak, nie wszystko w folii i w ogóle. Ale z drugiej strony czasami jest to dla nich trudne, bo na przykład te produkty lepsze są droższe, albo są mniej dostępne, albo nie ma, moja ulubiona marka czegoś takiego nie robi i tak dalej. I teraz ten to taki rozdźwięk czy napięcie między tym, co byśmy chcieli jako ludzie, że chcielibyśmy naprawiać lepszy świat, a drugie, że nie chcielibyśmy się pozbywać tych swoich pewnych przyzwyczajeń, to jest dla firm miejsce do innowacji. Jakby można, marka może wejść cała na biało i powiedzieć, słuchaj, ja ci pomagam być lepszym, lepszą dla świata czy dla społeczeństwa. I mamy już takie przykłady, tak? Mamy, nie wiem, Zalando, który wprowadza sekcję pre-owned. Widzi, że, nie wiem, wzrost Vinted, wzrost second handów, które już przestają być po prostu tanim kupowaniem, ale właśnie być taki wykorzystywany przez to, że rośnie popularność cyrkularnej ekonomii. No i Zalando tworzy swoją, wiesz, zakładkę. Mamy, nie wiem, platformę Plenty, która umożliwia wypożyczanie sprzętu, a nie kupowanie go, tak? Czyli ja akurat jak potrzebuję wkrętarki, to pożyczam od przyjaciela. Ale normalnie, wiesz, jakby są rzeczy, których potrzebujemy na chwilę, bo muszę coś zrobić w mieszkaniu i można to wypożyczyć. Nie muszę od razu kupować i to potem mi zalega. Mamy L'Oreal i Giosa, chyba tak się ten startup nazywa, szwajcarski, tak? Oni też opowiadali o tym na Vivateku. Stworzyli taką rączkę, która oszczędza wodę. I oni opowiadali o tym już w zeszłym roku na Vivateku, natomiast w tym roku już opowiadali, że to wprowadzili i to już w wielu salonach jest. I sprawdzałam dzisiaj na stronie, bo oni raportują, ile wody zaoszczędzili. I dzięki temu już jest zaoszczędzone ponad 66,5 miliona ton wody. Tak, dzięki temu, że do salonów fryzjerskich wprowadzili, wiesz, takie rozwiązanie. I to jest po pierwsze oszczędność wody dla salonów. To jest dla nich dobre kosztowo i oszczędność energii z tym związane. Dla środowiska jest to dobre, bo jakby woda jest cennym zasobem. Tak, wszyscy wygrywają. Z polskiego jeszcze rynku przykład delikatesów Delio, które obniżają wartość koszyka, które musisz kupić, żeby dostać, wiesz, dostawę. To znaczy, że nie kupujesz jedzenia po to tylko, żeby wypełnić koszyk i nie wyrzucasz go potem, tak? Czyli tutaj mamy przeciwdziałanie, pewne marnowaniu jedzenia.
Wow, pierwszy raz słyszę w ogóle o tym przypadku.
Tak, który też jest olbrzymią. W ogóle też była super ciekawa dyskusja, rozmowa na Vivateku o właśnie food waste jako szansa dla biznesu i w ogóle szansa dla tego, żeby świat jakby co z tym robił i co robić, żeby to marnowanie żywności ograniczać, bo to jest jakby olbrzymia skala. Więc mamy jakby, wiesz, konsumentów, którzy mają swoje oczekiwania i pięknie biznes może wejść, organizacja dać coś, co po prostu spełni ich te oczekiwania, pozwoli im być lepszymi ludźmi i to będzie dobre dla środowiska. Drugą grupą ludzi, którzy napędzają, to są pracownicy i pracownice, tak? Czyli firmy muszą robić coś więcej, żeby pozyskiwać i utrzymywać u siebie talenty. Bo no, ludzie, oczywiście jakby to nie, w ogóle nie niweluje opcji wynagrodzenia i godnych warunków pracy, nie? Bo jakby to jest podstawa. Natomiast na rynkach, gdzie różnice między wynagrodzeniami albo ofertą zdrowotną, albo multisportem, czegoś, to, wiesz, jest jakby bardzo do siebie podobna, no to są takie rzeczy bardzo miękkie, nazwijmy to, które będą decydowały o tym, czy ludzie zostaną w danej firmie, czy w ogóle do firmy dołączą. I w ogóle, jakby wiesz, kwestia talentów pozyskiwania i utrzymywania to jest jedno z największych wyzwań w ogóle szefów firm, tak, i szefowych, bo gdzieś znalazłam takie dane, ankiety, którą PwC przeprowadzało wśród prezesów i to są dane z Polski, dane rynek Polski, które pokazują, że 60% z nich, 64, uważa, że niedobory siły roboczej albo niedobory kwalifikacji to jest coś, co w dużym albo bardzo dużym stopniu wpłynie na rentowność ich branż w ciągu najbliższej dekady. W związku z tym dbanie o ludzi, o to, żeby dawać im to, czego potrzebują, no jest jakby super, super ważne. I są też badania, które pokazują, że nie wiem, 40% osób nie podjęło pracy albo zrezygnowało z jakiejś pracy, zadania, ponieważ było to sprzeczne z ich wartościami. Jakby możemy się z tego śmiać, znaczy, i są tacy, którzy się śmiałam ostatnio na Twitterze, gdzieś trafiłam na taki tweet, wyśmiewających jakąś tam dziewczynę, która napisała, że ona jak idzie na rozmowę o pracę, to ona odpytuje o wartości pracodawcy, nie? Mhm. I w ogóle, że to w głowach się poprzewracało i tak dalej. Ale to jest jakby rzeczywistość, w której żyjemy. Bo my mamy co miesiąc onboarding dla nowych osób, które dołączają do Publicis Group. Jakby część o tym, jaką jesteśmy firmą, jakie wartości, jakie aktywności jakby za tym idą, tak? Bo to nie tylko jest kwestia tego, co deklarujemy, ale w ogóle co robimy, no to jest bardzo duża część tej opowieści. Hmm.
U nas też od tego się zaczyna, jest pierwsze spotkanie ze mną zawsze. I przechodzę przez misję, wizję firmy i wartości.
Tak, no i wiesz, jakby to jest, mieliśmy przez ostatnie lata, było najpierw to, że ludzie odchodzili z pracy, tak? Jakby, mhm. Jak się pandemia zaczęła, potem był quiet quitting, czyli że ludzie się jakby pracowali od 9 do 17 i nie bierali nic dodatkowego. A pojawia się też takie pojęcie co jakiś czas jak conscious quitting, czyli że rezygnuję z pracy w organizacji czy dla organizacji, której wartości nie są spójne z moimi. I mówię, podkreślę jeszcze raz, to w ogóle nie jest jakby rozmowa, która zastępuje kwestię wynagrodzenia czy warunków pracy.
Jasne.
Natomiast jest to coś, o co firmy muszą dbać, bo koszty jakby wymiany pracowników są bardzo duże dla firm. No i to są jakby te dwie grupy ludzi, którzy napędzają tę zmianę, a jest jeszcze trzecia, może mniej ludzka, natomiast to są regulacje, tak? I pod koniec zeszłego roku została przyjęta dyrektywa przez Unię Europejską, która rozszerza obowiązek raportowania niefinansowego, tego raportowania ESG. I do tej pory to muszą takie raporty, sprawozdania zdawać firmy tam duże, zatrudniające kilkaset osób, po obroty mające powyżej jakiejś tam kwoty i chyba notowane na giełdzie. Ale w kolejnych latach te warunki będą obniżane i chyba w 2026 roku to będzie już obowiązek dotyczył wszystkich firm działających na rynku Unii Europejskiej. No i to jest ESG, czyli to są rzeczy środowiskowe, to są rzeczy społeczne i to jest skład korporacyjny. I to znowu jest kwestia tego, jaki ślad na środowiska, nasza działalność operacyjna, jaki ślad działalność operacyjna wywiera na środowisko, co z tym robimy. Sprawy społeczne, które są sprawami społecznymi tego, jak organizacja współpracuje ze społeczeństwem, w którym działa, ze społecznością, ale również jak działa dla swoich pracowników, bo to jest kwestia edukacji, rozwoju i tak dalej. No i ład korporacyjny, kwestie związane z różnymi formalnymi sprawami. I to jest, wiesz, jakby można potraktować to jako kolejny raport, który firmy będą musiały, wiesz, pisać, zdawać jako coś, co jest nieważne i tak dalej. Tak jak czytałam tę dyrektywę, to Unia Europejska ma ambicje zrobić to, co będzie podawane w tych raportach, te wskaźniki, elementem szacowania ryzyka związanego z firmami. Czyli to może być to będą kwestie ważne dla inwestorów, to będą kwestie ważne dla branży finansowej, czyli nagle się może okazać, że nasze warunki w banku czy w instytucji ubezpieczeniowej będą mogą zależeć od tego, co pokazujemy w tym raporcie, tak? No i wtedy już się okaże, że trzeba coś robić. Ale to jest tak, że są firmy, które jakby nie czekają na te organizacje. Jakby są firmy, które są prowadzone przez ludzi, którzy chcą po prostu być dobrze i dobrze działają i widzą w tym sens bez przymuszenia, nie?
100%, 100%. Wydaje mi się, że piękno tego polega na tym, że to się po prostu opłaca, że na tym można to poukładać tak, że wszyscy wygrywają na tym. To nie jest jakiś trade-off, w którym biznes będzie musiał zrezygnować niestety z części przychodów, które popłyną w stronę jakiejś organizacji, całej infrastruktury i będą musiały swoje jakiś tam podatek, powiedzmy zielony, spłacać, ale przypadki firm takich jak Patagonia, która za każdym razem, kiedy wdrażała jakiś jakby kolejny mechanizm pokazujący, że są firmą aktywną społecznie, za każdym razem ta sprzedaż szła im do góry i wydaje mi się, że w tej chwili istotna część biznesów, które są aktywne społecznie, nie jest robiona przez ludzi, którzy po prostu są takimi super w duchu, jakby walczą o zieloną planetę i tak dalej, ale widzą, że po prostu to się opłaca też. To jest coś, co w pewnym sensie warto ogrywać bo tak jak mówię, wszyscy na tym mogą wygrać. I tak trochę mam takie poczucie, że może ta technologia nas trochę uratuje, no bo to często są startupy technologiczne. To ten, który wspomniałaś o tej wodzie, no to fantastyczny pomysł. Pewnie takich jest więcej. Zresztą są specjalne konkursy startupów teraz tylko i wyłącznie dedykowane.
Tak. I w ogóle tam jeszcze za chwilę będę chciała jedną rzecz dodać do tego, co powiedziałeś przed chwilą a propos Patagonii. Ale a propos startupów, to też na scenie było w ogóle, to było też fajne, było sporo inwestorek, które reprezentowały takie VC, które inwestują w firmy właśnie działające w tym zrównoważonym rozwoju. I czy to są rzeczy środowiskowe, czyli mamy taki filtr dbania o inkluzywność i o zróżnicowanie, o różnorodność, czy to są rzeczy związane ze środowiskiem. I na przykład właśnie była pani z Daphne, chyba z francuskiego takiego VC, który inwestuje w rzeczy związane właśnie próbujące ograniczać te marnowanie jedzenia i oni jakby inwestują w startupy, które mają działać na całym tym łańcuchu wartości, tak? Znaczy, bo to nie jest kwestia tego, że my wyrzucamy jedzenie w domu już, które kupimy, tylko to jest kwestia tego, że po prostu cała masa się tego... Tak, ona mówiła, że 30% się marnuje jedzenia na całym wiesz, łańcuchu. Mm-hmm. Tak? Ja mówię, że właśnie zainwestowali w firmę, która a propos marketów pozwala osobom w marketach lepiej robić zakupy, tak? Bo oni często robią to bez danych, bez informacji, a jest startup, który zbiera informacje o prognozie pogody, o eventach lokalnych, o jakichś takich, wiesz, innych rzeczach, żeby ten pan, który musi, czy pani, która musi zastokować coś w warzywa albo owoce, będzie wiedziała, czy będzie ciepło, w związku z tym ludzie, nie wiem, zjedzą chętniej sałatkę, czy będzie chłodniej, bardziej zupa, nie? Jakby jakieś takie warzywa z tym związane. Albo może odbywa się jakiś event i wiesz, i to może wpłynąć albo zupełnie na obniżenie jakby konsumpcji i zakupów, czy wręcz przeciwnie, nie? A propos jeszcze Patagonii, bo Patagonia oczywiście to jest firma, która jest jako, wiesz, taka top of mind, jeżeli sobie myślimy o tym, ale nie musimy sięgać tak daleko, bo możemy popatrzeć, wiesz, na to, co się dzieje u nas na Maspex, tak? Jedna z największych i najbardziej firm takich z największym sukcesem na polskim rynku, która ma strategię zrównoważonego rozwoju po prostu tak pięknie opracowaną. Ta strategia się nazywa efekt kolibra, bo jakby wierzą w to, że wiesz, małe zmiany w dużej skali po prostu potrafią zmienić świat. I to są rzeczy związane z ekologią, ze zdrowym trybem życia, ze współpracą, wiesz, z tymi społecznościami czy dostawcami, z którymi mamy partnerstwa, czy to są właśnie rzeczy, tworzenie innowacji, które ma sprawiać, że ten biznes jest coraz bardziej zrównoważony. Więc tych, wiesz, tych przykładów również mamy trochę na naszym rynku fajnych, z którymi się można i należy chwalić.
Super, bardzo fajne i pozytywne temat na koniec. Bardzo fajna i pozytywna klamra i podsumowanie. Kurczę, powiem ci, że już w tej chwili zapraszam do kolejnego, jeśli oczywiście byś miała czas, chętnie bym rozciągnął, bo jest jeszcze masa rzeczy, o które chciałem cię podpytać. Prawda. Rzadko kiedy spotyka się tak ogarniętą technologicznie i nie tylko technologicznie osobę, więc
no dziękuję za komplement.
Mam nadzieję, że zrobimy z tego tradycję nową świecką.
Chętnie. Bardzo dużo mówię rzeczywiście, ale po prostu mam trochę, wiesz, taki...
Ale mówisz ciekawie i myślałem, że ja się interesuję technologią codziennie, czytam, słucham, oglądam. Tutaj o wielu rzeczach, o których mówisz, po prostu nie wiedziałem, także szacun. Super.
Dziękuję.
Mega dzięki za czas i ponownie słyszymy się niebawem.
Dzięki, Michał.